Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. 1 lipca ceny prądu w Polsce wystrzelą w górę o 70%, a gazu o blisko połowę, bo przepisy regulujące ich wysokość przestaną obowiązywać. Tak się stanie, jeśli rząd nie przyjmie ustawy mrożącej ceny w drugiej połowie roku. Za jej przygotowanie odpowiada Ministerstwo Klimatu, które od początku komunikowało, że zamierza ceny częściowo rozmrozić, ale też wprowadzić mechanizm chroniący mniej majętnych odbiorców przed podwyżkami. Tak powstała ustawa o bonie energetycznym, która 29 kwietnia przeszła przez Komitet Stały Rady Ministrów. Jej zapisy wywołały jednak falę uwag ze strony innych ministerstw, konsternację części prawników i zajadłą krytykę opozycji. Dziś z Julią Cydejko porozmawiamy o tym, co kryje w sobie ustawa o bonie, o co spierają się ministerstwa, no i ile będziemy płacić za prąd w drugiej połowie roku. Julię, to może na początek odpowiedzmy sobie, co przyświecało Ministerstwu Klimatu w pisaniu ustawy o bonie energetycznym, no i jakie są najważniejsze założenia tego projektu, który przeszedł już przez pierwszą fazę prac w rządzie.
Jakaś kontynuacja mechanizmu ochrony odbiorców końcowych, szczególnie gospodarstw domowych, przed wysokimi cenami energii w drugiej połowie roku była konieczna. Wiadomo było to już na etapie prac nad ustawą na pierwsze półrocze, które przebiegały z nie mniejszymi kontrowersjami na przełomie listopada i grudnia i potem w grudniu ubiegłego roku. No i Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracowało nad kontynuacją tych przepisów właściwie od czasu ich wejścia w życie. Słyszymy, że już w lutym były prowadzone takie dosyć zaawansowane konsultacje. Bon energetyczny miał być z jednej strony sposobem właśnie na dalszą ochronę tych najwrażliwszych odbiorców, ale z drugiej strony też jakąś ucieczką od mrożenia cen, no bo koalicja rządząca powtarzała wielokrotnie, że cen energii nie można odmrozić jednorazowo, natomiast należy przywracać je stopniowo do poziomów rynkowych. Też pytanie, co te poziomy rynkowe tak naprawdę oznaczają, no bo w praktyce to oznacza powrót do taryf, które także są jakimś sposobem regulacji cen dla odbiorców wrażliwych. No ale wylądowaliśmy z tym, z czym wylądowaliśmy. Projekt ustawy zakłada, że bony energetyczne trafią, tak jak szacuje Ministerstwo Klimatu, do około 3,5 miliona gospodarstw domowych. Przypomnijmy, że według projektu ustawy cena samej energii na rachunku ma wzrosnąć z 412 zł za megawattogodzinę do 500 zł za megawattogodzinę, przy czym odbiorcy wrażliwi, te podmioty instytucjonalne, samorządy i mikro, małe i średnie firmy mają płacić tyle samo, co do tej pory, czyli najwyżej 693 zł za megawattogodzinę. Bony energetyczne mają nawet te delikatne podwyżki dla gospodarstw domowych zamortyzować. No i pewnie warto też dodać, że pomysł bonów energetycznych narodził się w środowiskach eksperckich. Tak naprawdę Forum Energii w listopadzie zeszłego roku postulowało wprowadzenie takiego rozwiązania. Natomiast to, że dwa środowiska nazywają jakieś rozwiązanie bonem energetycznym, nie znaczy jeszcze, że to jest to samo.
Czyli tak mniej więcej podsumowując, można powiedzieć, że propozycja Ministerstwa Klimatu sprowadza się do podwyższenia tej ceny maksymalnej energii elektrycznej o około 20%, do tych 500 zł za megawattogodzinę, przedłużeniu tego zamrożenia cen gazu i ciepła na dosyć podobnych warunkach jak obecnie. One mogą spaść, nie wdając się w szczegóły regulacyjne, ale zasadniczo jakiś taki rodzaj stabilności ma zostać utrzymany.
To znaczy, jeśli chodzi o cenę gazu, bo jeśli chodzi o ceny ciepła, no to stopniowo wzrastają ceny ciepła, mimo że nadal będą mrożone. Ten poziom podwyżek w stosunku do cen z września 2022 roku będzie mógł być coraz wyższy. W drugim półroczu 2024 roku będziemy widzieć na swoich rachunkach podwyżki rzędu 15% w stosunku do tego, co płacimy obecnie, czy co płaciliśmy w sezonie grzewczym, który już się zakończył. A w pierwszym półroczu 2025 roku te podwyżki wobec cen aktualnych mają wynieść jakieś 30%.
Tak jest. I na koniec mamy ten bon energetyczny, o którym powiedziałaś, którym ma łatać te miejsca, w których tych i pomagać tym odbiorcom, którzy są najbardziej podatni na wzrost kosztów związany z drożejącym prądem.
Trzeba jeszcze wspomnieć o bardzo istotnym elemencie tego projektu, czyli rewizji taryf na energię elektryczną. Ministerstwo Klimatu chce, żeby spółki obrotu przedstawiły wnioski o zmianę taryf na okres od lipca 2024 do grudnia 2025, więc półtora roku to nie jest standardowy okres taryfowania. Cały widz polega na tym, żeby ten przedłużony okres taryfowania wymusił na spółkach zejście z ceny, zakontraktowanie tej energii na dłuższy czas. Natomiast spółki są już zakontraktowane na drugą połowę 2024 roku, więc potencjalna obniżka, która według szacunków Ministerstwa Klimatu mogłaby wynieść nawet około 140 zł za megawattogodzinę, czyli taryfy spadłyby z obecnego poziomu około 739 zł za megawattogodzinę do niecałych około 600 zł, te obniżki taryf w spółki obrotu na pewno by uderzyły, do czego wrócimy jeszcze przy okazji uwag ministerstwa.
No właśnie, i tutaj płynnie przechodzimy, bo tutaj wyciągnęłaś ten fragment, który dosyć skomplikowany, ale pokazujący rzeczywiście jeden z problemów, które ta ustawa rodzi, jeżeli chodzi o jej wdrożenie i zastosowanie z negatywnymi konsekwencjami, szczególnie po stronie energetyki. Przejdźmy do tych uwag resortów i zacznijmy oczywiście od Ministerstwa Aktywów Państwowych, które tą swoją listę zgłosiło rzeczywiście bardzo rozbudowaną. Co resort Borysa Budki chce zmienić w ustawie prądowej?
Ministerstwo Aktywów Państwowych zgłosiło bardzo wiele uwag legislacyjnych, doprecyzowujących, ale zgłosiło też właśnie kilka uwag ogólnych, które kwestionują zaproponowany przez Ministerstwo Klimatu system rekompensat za mrożenie cen energii. Tutaj warto dodać, że o ile co do zasady kolejne ustawy, w tym przypadku projekt ustawy, przedłużają mechanizmy mrożenia cen prądu, to mechanizmy finansowania tego mrożenia cen prądu jednak się zmieniają. W 2023 roku mieliśmy cały system odpisów od spółek wytwórczych, takich odpisów, które uderzały szczególnie w branżę OZE, która tych nadmiarowych zysków dzięki niskim kosztom produkcji energii miała dosyć sporo. W tym momencie, w pierwszej połowie roku, mechanizm jest finansowany przede wszystkim z odpisu gazowego od Orlenu, natomiast w drugiej połowie roku Ministerstwo Klimatu chce już od tego odejść, a mimo to cały czas wypłacać rekompensaty. I jeszcze dojdziemy na pewno do kwestii finansowania tej ustawy, bo pojawiły się tarcia między Ministerstwem Klimatu a Ministerstwem Finansów, ale jeśli chodzi o te zastrzeżenia, które zgłasza Ministerstwo Aktywów, co do zasady są trzy główne grupy zarzutów. Pierwszy dotyczy brakujących rekompensat dla spółek energetycznych za upust na rachunkach za energię z jesieni 2023 roku.
To jest tak zwany upust sasinowy, który został wprowadzony przez rząd PiS w zeszłym roku po to, żeby... Tutaj nie ma co jakoś owijać bawełny, po prostu nabić trochę punktów procentowych poparcia dla rządu. I to było jakieś 125 zł, które zobaczyliśmy na rachunkach, minus 125 zł, jeżeli chodzi o rachunki dla gospodarstw domowych za prąd.
Spółki energetyczne według różnych źródeł szacują, że poniesione przez nie koszty tego upustu wyniosły 1,4-1,5 miliarda złotych. Jako że ustawa, która miała wprowadzać ten upust, została przez opozycję skutecznie zablokowana w parlamencie, Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się wprowadzić go rozporządzeniem i nie przyznać z tego tytułu spółkom żadnej rekompensaty. Państwowe spółki energetyczne kierowane przez menedżerów sprzymierzonych z Prawem i Sprawiedliwością w tamtym czasie nie zgłaszały zastrzeżeń. Obecnie nowe zarządy spółek owszem zastrzeżenia zgłaszają i minister aktywów państwowych chce, żeby w tym nowym projekcie ustawy o mrożeniu cen energii te rekompensaty się znalazły i spółki mogły je odzyskać.
To jest w ogóle bardzo ciekawa historia, tak szybko wchodząc ci w słowo. Jeżeli w tej ustawie przygotowywanej teraz przez Ministerstwo Klimatu, która przeszła przez Komitet Stały, nie znajdą się te zapisy, które wyrównywałyby te straty za obniżkę sasina, no to spółki energetyczne teoretycznie powinny zgłosić się do sądów i pozwać Skarb Państwa za to, że takie przepisy zostały wprowadzone i mają praktycznie zwycięstwo w kieszeni, no bo one tutaj na gruncie przepisów są stroną no, w 100% poszkodowaną. Tylko mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której menadżerowie, którzy zostali wybrani przez Skarb Państwa, teraz pozywają ten Skarb Państwa o to, żeby te odszkodowania się jednak pojawiły. Więc no, dosyć taki duży dyskomfort, jeżeli chodzi o zachowanie czy jakiegoś rodzaju lojalności w stosunku do właściciela, no i też niepogarszanie ogólnej sytuacji budżetu. Więc bardzo ciekawie się zapowiada to, jak to zostanie rozstrzygnięte. No bo tu mówimy o sumach rzędu 1,5 miliarda złotych, z czego najwięcej straciła sama PGE, która szacuje swoje straty na miliard złotych, więc to nie są małe kwoty. Zobaczymy, jak to na poziomie też prac parlamentarnych, czy być może jakieś zapisy wyrównujące te straty zostaną tam zaszyte.
No i jedna z wielu patologii, które może trochę niezamierzenie ten projekt ustawy demaskuje, jeśli chodzi o tą naszą polską energetykę. Mówię tutaj o potencjalnych roszczeniach spółek Skarbu Państwa przeciwko Skarbowi Państwa. Słyszeliśmy, że prywatne firmy energetyczne miały pretensje do rządu w 2023 roku za to, jak mechanizm mrożenia cen prądu wyglądał i nosiły się z zamiarem niezrealizowanym chyba ostatecznie wniesienia spraw do sądu, no ale to były prywatne spółki, a nie państwowe, więc tutaj z jednej strony mamy menedżerów nominowanych przez rady nadzorcze, nominowane jednak przez polityków. Z drugiej strony mamy ten porządek giełdowy, porządek rynkowy, no i prawny.
Kończąc wątek tego dodatku Sasinowego, żeby jeszcze zrównoważyć ten obraz, że to nie jest tylko tak, że ta ustawa i te przepisy akurat z tego rozporządzenia uderzyły w energetykę, znaczy ogólny obraz finansowy energetyki w roku 2023, jeżeli chodzi o, przynajmniej o państwowe spółki, jest bardzo pozytywny. Spółki zarobiły na ustawie mrożącej ceny energii. Dość przypomnieć najbardziej taki wyrazisty przykład Tauronu, który zyskał łącznie ponad 8 miliardów złotych z tytułu rekompensat za zamrożone ceny energii, wpłacając ze swojej strony do tego funduszu zaledwie 800 milionów złotych, więc to też pokazuje skalę, że spółki potraciły na dodatku Sasinowym, ale jednocześnie bardzo dużo zarobiły na samym mrożeniu cen. I to też warto pamiętać przy ogólnej ocenie całego tego mechanizmu. Oczywiście rozumiejąc też rację energetyki, która chce jakoś zaadresować ten problem i może zostać zmuszona do złożenia tych pozwów na samym końcu, bo menedżerowie odpowiadają za działanie na rzecz swoich firm, którymi zarządzają, a nie przeciwdziałanie interesom koncernów, które reprezentują, więc rzeczywiście będzie to ciekawy finał.
I już kończąc ten temat, tu właśnie ujawnia się ta taka nierównowaga między prywatną i państwową energetyką. W 2023 roku ta różnica między rekompensatami a wpłatami państwowych spółek wynikała ze znacznego obciążenia prywatnej energetyki, w której działało dużo mocy OZE, wytwarzających energię po stosunkowo niskich kosztach. Natomiast w 2024 roku ta prywatna branża OZE została odciążona, teraz ich sytuacja poprawiła się, natomiast pogorszyła się sytuacja państwowych spółek. No i tak balansujemy sobie między tymi rekompensatami, a odpisami, obciążeniami i rozliczeniami. W gruncie rzeczy tworzymy, jakbym miała jakoś tak podsumować to jednym zdaniem, tworzymy coraz bardziej chaotyczny system dla spółek, dla regulatora, dla całego tego sztafaru obsługującego mechanizm regulacji cen energii. System, który jest czytelny w gruncie rzeczy tylko dla odbiorcy końcowego, który traktowany jest priorytetowo.
Dobra, kończymy ten bardzo ciekawy wątek poboczny i wracamy do głównego nurtu fabularnego naszej ustawy. Jakie są pozostałe uwagi MAP-u do tych przepisów?
Rekompensaty. Ministerstwo Aktywów Państwowych chce, żeby spółki mogły pobierać zaliczki na poczet przyszłych rekompensat, po to, żeby mogły utrzymać płynność finansową. Ministerstwo Klimatu odmówiło uzupełnienia projektu o takie przepisy, argumentując, że zmniejszyłoby to transparentność całego systemu, argumentując, że system zaliczek funkcjonował w przeszłości i nie sprawdził się, wprowadzał element chaosu. Nie wydaje mi się, żeby ministra aktywów państwowych przekonał ten argument.
Stąd też chyba to drugie pismo, które zostało wysłane przez resort już po przyjęciu części uwag innych ministerstw.
Tak, myślę, że można zaryzykować stwierdzenie, że Ministerstwa Aktywów Państwowych w ogóle nie usatysfakcjonowały odpowiedzi Ministerstwa Klimatu. No i oczywiście trzeci postulat MAP-u, czyli tak zwane konta regulacyjne, które miałyby zostać wprowadzone oddzielnie, nie w projekcie ustawy, ale w rozporządzeniu o kalkulacji taryf. Natomiast minister aktywów państwowych nalega, żeby było to jeszcze przed wejściem w życie ustawy o bonie energetycznym. Co to są te konta regulacyjne? Ma to być mechanizm, który umożliwi spółkom odzyskanie w przyszłości strat poniesionych na rewizji taryf za energię elektryczną. Bo tak jak już wspomnieliśmy, spółki na drugą połowę 2024 roku są zakontraktowane, kontraktowały się w 2023 roku, kiedy ceny energii w hurcie były dużo wyższe. Znajdują się teraz w sytuacji, kiedy będą musiały sprzedawać energię kupioną przez siebie po wyższych cenach, po cenach niższych. czyli idą na straty. Natomiast projekt ustawy o bonie energetycznym bezpośrednio nakazuje im złożenie takich wniosków taryfowych. No i wygląda na to, że nie będzie to wynikało z ich dobrej woli, tylko z regulacji, co w przyszłości może stać się podstawą kolejnych roszczeń wobec Skarbu Państwa.
Tutaj tych grzybów do tego barszczu ze strony MAP-u wrzuciliśmy bardzo dużo. To teraz przejdźmy do Ministerstwa Finansów i jego uwag. No i tutaj wiemy oczywiście od samego zarania prac nad tym projektem ustawy, że bardzo mocno iskrzyło na linii resort finansów, resort klimatu, jeżeli chodzi o tę ustawę. Oczywiście przedmiotem tych problemów i niesnasek były koszty ustawy. Kto ma je ponieść? W tym półroczu, które jeszcze trwa do początku lipca, koszty ustawy mrożącej ceny energii zostały przerzucone na Orlen, który w ramach specjalnego podatku od sprzedanego gazu z krajowego wydobycia musiał odprowadzić do budżetu około 15 miliardów złotych. Tego manewru już się nie da powtórzyć, nie tylko ze względu na to, że sytuacja Orlenu już nie jest taka różowa jak była, ale również ze względu na to, że Ministerstwo Finansów chce po prostu obniżenia kosztów całego mechanizmu. On został policzony łącznie na 8 miliardów złotych. No i jaki tutaj mamy problem?
Moim zdaniem problem leży w braku dostatecznego, wyczerpującego dialogu między Ministerstwem Finansów a Ministerstwem Klimatu na etapie prac nad projektem ustawy.
Czyli po prostu powiedzenia, czego my chcemy, tak? W sensie, czy idziemy i zgadzamy się na to, że to ma być projekt, który spełnia cele polityczne rządu i po prostu mrozi to, co trzeba zamrozić i pomaga tym, komu trzeba pomóc. Problem z tą ustawą jest właśnie taki, że na początku nie zdecydowano, co ma być tym priorytetem, tak? W sensie, czy jednak stabilność budżetowa, czy jednak cel polityczny w postaci i brak rewolucji cenowej, jeżeli chodzi o wzrost kosztów nośników energetycznych dla gospodarstw domowych.
To znaczy, od początku było jasne, że w budżecie państwa jest mało miejsca i nie będzie środków na to, żeby sfinansować bardzo hojny system mrożenia cen energii. Natomiast choćby dzisiejszy wywiad z wiceministerką klimatu Urszulą Zielińską w Business Insiderze, gdzie ona mówi otwarcie, że ministerstwo szuka sposobu finansowania ustawy, którą napisało, te słowa pokazują, że jakaś praca nie została tutaj wykonana. Dość powiedzieć, że Ministerstwo Klimatu nie doszacowało nawet kosztów ustawy, bo początkowo mówiło o kwocie 6,3 miliarda, a później Ministerstwo Finansów wskazało w uwagach do projektu, że nie doliczyli tutaj dwóch przepisów, które sami wpisali do projektu. W rzeczywistości koszty przekraczają 8 miliardów.
Kto nigdy nie pomylił się o 2 miliardy złotych, niech pierwszy rzuci kamień, no.
Z tej kwoty, nieco ponad 8 miliardów złotych, 1,6 około ma pójść na bony energetyczne. Natomiast czy rzeczywiście bony energetyczne tyle pochłoną, to nie byłabym tego taka pewna, bo ich dostępność nieco spadnie w związku z tym, że nie będzie można wnioskować o nie przez internet. Do tego jeszcze dojdziemy przy uwagach Ministerstwa Rodziny. Natomiast sam system rekompensat w 2024 roku ma kosztować 5,13 miliarda złotych. Początkowo w pierwszej wersji projektu, który zobaczyliśmy, koszty rekompensat miały być pokrywane skąd? Z funduszu COVID-19, który opozycja bardzo chętnie krytykowała w czasach rządu PiS za brak transparentności w systemie finansów publicznych, za wyjęcie tej kontroli parlamentarnej nad tymi wydatkami. Teraz Ministerstwo Klimatu chciało, żeby fundusz COVID-19 wyłożył kolejne miliardy na rekompensaty, w związku z czym Ministerstwo Finansów, które chyba wczoraj pokazało Białą Księgę Finansów Publicznych, w której krytykuje właśnie wyprowadzanie wydatków publicznych poza budżet, Ministerstwo Finansów odpowiedziało na to, że no to jest niemożliwe, dlatego że fundusz COVID-19 musiałby ponownie się zadłużyć. Ten fundusz nie jest z gumy. Jaka była propozycja Ministerstwa Finansów? Że Ministerstwo Klimatu powinno poszukać środków w rezerwach celowych, które samo kontroluje, czyli na przykład rezerwach na inwestycje niskoemisyjne. To oczywiście Ministerstwu Klimatu się nie spodobało. Ministerstwo Klimatu zasugerowało, że skoro tak, to środków należy poszukać owszem w rezerwach celowych, ale różnych ministerstw. No i jesteśmy po rozpatrzeniu projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów, ale bez finansowania dla zaproponowanych przez Ministerstwo Klimatu rozwiązań. Także w gruncie rzeczy losy tej ustawy, czy mechanizm, który faktycznie zobaczymy w działaniu od 1 lipca, cały czas jest nieznany.
I jeszcze chyba go szybko nie poznamy, tak naprawdę, ale tymczasem szybko przechodzimy do uwag Ministerstwa Rodziny. No i tutaj jest dużo ciekawych i interesujących wniosków. Co też resort zaproponował ministrze klimatu?
Ministerstwo Rodziny ma zastrzeżenia do systemu wypłaty bonu energetycznego, który jest rozwiązaniem najchętniej wymienianym, najchętniej cytowanym przez kierownictwo Ministerstwa Klimatu i Środowiska jako to narzędzie walki z ubóstwem energetycznym, wsparcia dla gospodarstw domowych najbardziej wrażliwych. Ministerstwo Rodziny ostrzega, że system wypłat tego bonu może być dalece utrudniony. O co chodzi? Po pierwsze, Ministerstwo Klimatu nałożyło na Ministerstwo Rodziny obowiązek dostosowania systemów teleinformatycznych w taki sposób, żeby wnioskodawcy mogli wnioskować o bon energetyczny przez internet. No i Ministerstwo Rodziny miałoby to zrobić w ciągu 14 dni, ale w uwagach do projektu podało, że realny termin dostosowania tych systemów to raczej 1,5 roku, a nie 2 tygodnie. W związku z czym jest to niemożliwe. Ministerstwo Klimatu wycofało się w tej sytuacji z możliwości składania wniosków przez internet, ale pozostawiło weryfikację danych finansowych wnioskodawców właśnie przez te systemy teleinformatyczne, co oznacza, że systemy i tak trzeba by było dostosować. Ministerstwo Rodziny ponownie przesłało pismo, w którym zaznaczyło, że wprowadzone poprawki nie wpłyną na płynność wypłat bonu, no bo czego dotyczy inny i tak naprawdę chyba główny zarzut Ministerstwa Rodziny, tego, że obciążenie urzędów gmin, które miałyby wziąć na siebie przyznawanie bonu energetycznego taką liczbą dodatkowych wniosków i postępowań administracyjnych, zapchałoby system wypłaty innych świadczeń, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, no i nie gwarantowałoby też sprawnej wypłaty samego bonu energetycznego. Czyli tworzymy system dodatków, który ma osłonić 3,5 miliona gospodarstw domowych, ale nie tylko nie gwarantuje im tych wypłat, ale też zagraża wypłacie innych świadczeń, a także wdrażaniu nowych programów rządowych, na przykład Aktywny Rodzic. Także jeśli chodzi o zarzuty Ministerstwa Rodziny, to podsumowałabym je jednym zdaniem, że propozycja Ministerstwa Klimatu grozi niewydolnością całego systemu świadczeń.
Jak będzie ostatecznie? To znaczy my te wnioski o bony energetyczne będziemy składali w gminach, po prostu nie przez internet.
Tak.
No i ja muszę przyznać, że jednak ten fragment korespondencji między resortami, cała ta sprawa formy, w jaki sposób bony energetyczne będą przyznawane, no jest dużą wpadką wizerunkową rządu. Były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński tutaj mocno, no można powiedzieć, nabijał się na platformie X tej wymiany pism pomiędzy resortami, jednocześnie wskazując, że przy okazji dodatków węglowych, które były dystrybuowane w 2022 roku, udało się uruchomić system ich cyfrowej dystrybucji w aplikacji mObywatel. Więc jeżeli istnieje duża potrzeba i polityczna motywacja do tego, żeby jednak coś pociągnąć w sposób cyfrowy, no to państwo jednak jest w stanie. No tutaj ewidentnie tej potrzeby nie mamy, no i ta analogowość tego rozwiązania ma chyba jeszcze jeden plus, którym rząd się nie chwali, ale ten plus polega właśnie na tym, że no nie wszyscy pójdą po prostu po ten bon energetyczny. Bo jeżeli sobie wyobrazimy sytuację, w której będziemy chcieli zawnioskować o te kilkaset złotych, no to część odbiorców po prostu zdecyduje, że nie ma ochoty stać w kolejkach, tracić czasu po to, żeby to uzyskać. Część w ogóle nie będzie poinformowana o tym. I zysk z tej sytuacji największy odnotuje minister Domański, który po prostu nie będzie musiał wydać z kasy państwa zbyt dużej ilości pieniędzy właśnie na ten bon energetyczny. Okej? Super, że to się uda, no ale jednocześnie kosztem tych odbiorców, którzy do takiej pomocy są uprawnieni, no i w sytuacji, w której jednak wiele innych usług, co w poprzednich latach było udowodnione, da się, czy świadczeń społecznych, da się spokojnie obsługiwać w systemach teleinformatycznych. Tutaj jednak spory minus.
Minus, ale też taki brak determinacji innych resortów do tego, żeby o ten bon energetyczny walczyć, bo jeżeli chcemy przyjąć go jako rządowy sposób na walkę z ubóstwem energetycznym, które dotyka znacznej części obywateli. Tutaj mówimy o około 20% gospodarstw domowych. To Ministerstwo Finansów postarałoby się, żeby znaleźć pieniądze w jakichś zakamarkach tego budżetu państwa, albo jednak naciągnąć ten fundusz COVID-19, albo znaleźć jakiś inny sposób na sfinansowanie tego mechanizmu. Ministerstwo Rodziny, Ministerstwo Cyfryzacji zaangażowałoby się w to, żeby umożliwić jego sprawne wypłaty. Wyobrażam sobie potencjalnie taką zmasowaną pracę międzyresortową, żeby ten system uruchomić, ale ewidentnie ze strony innych resortów nie ma gotowości do tego, żeby wesprzeć ten flagowy pomysł Ministerstwa Klimatu, o którym ministerka Paulina Henning-Kloska chodzi po mediach i opowiada od wielu tygodni, a nawet miesięcy.
No i na deser zostawiliśmy sobie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zarzuca ustawie niezgodność z prawem europejskim. O cóż takiego chodzi regulatorowi?
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwraca uwagę na dość oczywisty dla obserwatorów rynku, europejskiego rynku energii fakt, że z końcem 2023 roku wygasło rozporządzenie kryzysowe przyjęte rok wcześniej w 2022 roku, które umożliwiało mrożenie cen energii dla małych i średnich firm. Na gruncie obecnie obowiązującego prawa unijnego sprzedawca energii powinien mieć prawo kształtowania cen, konkurowania z innymi sprzedawcami o klientów, jakimi są małe i średnie firmy. Tymczasem w projekcie ustawy o bonie energetycznym mechanizm mrożenia cen dla firm jest właściwie utrzymany bez zmian. Można powiedzieć, że ten sam temat powinien był się pojawić już przy poprzedniej ustawie na pierwszą połowę 2024 roku. No ale mamy te uwagi teraz. No i pół roku po wygaśnięciu tego rozporządzenia ta niezgodność jest jeszcze bardziej rażąca. Jak Ministerstwo Klimatu na to zareagowało? Otóż oświadczyło, że wsparcie dla firm zamyka się w tak zwanej pomocy publicznej de minimis, bo zarzut UOKiK-u polegał na tym, że tego rodzaju pomoc, owszem, jest teoretycznie możliwa, ale tylko na zasadach normalnej pomocy publicznej, co oznacza konieczność notyfikowania mechanizmu do Komisji Europejskiej. Ministerstwo Klimatu zadeklarowało, że to będzie pomoc tak zwana de minimis, czyli dla tych najmniejszych przedsiębiorców, taka, która nie przekracza w ciągu 3 lat kalendarzowych kwoty 200 tysięcy euro dla pojedynczego podmiotu. No to jest limit dosyć hojny. W takich ramach prawnych z pewnością da się zamknąć pomoc w formie rekompensat za zamrożenie cen energii. Natomiast ten mechanizm i tak jest niezgodny z innym prawodawstwem unijnym, więc tutaj mamy jakiś prawny gąszcz, w którym tak naprawdę trudno się odnaleźć. Czy Polskę spotkają z tego tytułu jakieś konsekwencje polityczne, czy Komisja Europejska się do tego przyczepi, mówiąc kolokwialnie? Nie, raczej nie, bo ceny energii są delikatnym tematem, szczególnie w kontekście wyborów europejskich, szczególnie w kontekście odwilży w stosunkach między polskim rządem a Komisją Europejską, a na dodatek wysokiej wrażliwości w ogóle tematu cen energii, Zielonego Ładu, tego, dlaczego mamy takie ceny energii, jakie mamy. No i w rezultacie ja się raczej nie spodziewam, żeby ta przez kilkoro prawników, z którymi rozmawialiśmy, niezgodność z prawem unijnym zostanie nam jakoś wyciągnięta.
Szczególnie, że jeszcze trafimy z tą ustawą w taki moment, w którym już nie będziemy mieli tej starej komisji. Ta nowa będzie się dopiero formowała po wyborach europejskich z czerwca. Więc rzeczywiście zanim Bruksela dopadłaby Warszawę za te przepisy, no trochę tego czasu minie. No i obudzimy się już na początku 2025 roku i wtedy... No wiecie, rozumicie, jakoś może się dogadamy i tak dalej. Więc ja też zgaduję, że tutaj ten problem zostanie rozsmarowany na boki.
Ale pomijając tę perspektywę ucieczki przed odpowiedzialnością, pomijając to niskie ryzyko negatywnych konsekwencji dla polskiego rządu, to jednak stwarza jakiś problem wizerunkowy, bo Komisja Europejska, Unia Europejska chce, żeby rynek energii stopniowo liberalizować. Były takie czasy, że rozmawialiśmy o w ogóle odejściu od systemu taryfowania energii dla gospodarstw domowych. Nie ma teraz takiego tematu w debacie publicznej. Rozmawiamy o tym, jak mrozić na nietaryfowych poziomach ceny energii nie tylko dla gospodarstw domowych, ale też dla firm, dla praktycznie wszystkich poza dużym przemysłem.
Zapodsumujmy sobie to, co się udało nam do tej pory ustalić i to, co widzimy. Prawdopodobnie 7 maja rząd przyjmie tę ustawę, potem czekają nas prace parlamentarne, w których na pewno będzie bardzo dużo emocji. Tutaj już opozycja zapowiada liczne uwagi, liczne korekty, które będą zgłaszane podczas prac w komisjach. Pewnie będzie jakaś awantura. Ja chyba bym się nie spodziewał już jakichś dużych rewolucyjnych zmian. Być może część z tych problemów, która była wskazywana przez Ministerstwo Aktywów, zostanie w jakiś sposób zaadresowana. Trudno na tym etapie to przesądzać. Na pewno wydaje się, że ta ustawa pokazuje, że no cały czas w rządzie brakuje takiego silnego centrum, które by mimo wszystko wyznaczało ten kierunek, co na tym etapie jest priorytetem. Cała ta dyskusja pomiędzy resortami i z tymi wszystkimi też małymi brudami, które wychodzą na powierzchnię, to pokazuje. Z drugiej strony, mimo wszystko, ja mam dość paradoksalnie pozytywne odczucie, jeżeli chodzi o tę debatę, bo po 8 latach rządów PiS-u no nie mieliśmy do czynienia przy tak ważnych ustawach z taką otwartością, w której ministerstwa mówiłyby, co im leży na sercu, co im się nie podoba. Te projekty były, tak jak pamiętamy, no, prezentowane albo w ostatniej chwili, albo te konsultacje były skrócone do minimum, albo w ogóle nie było konsultacji, bo projekty szły drogą poselską.
Ale tu nie ma konsultacji. Ten projekt został zwolniony z konsultacji publicznych, z uzgodnień międzyresortowych i z opiniowania. Te uwagi, które
chciałem
ministerstwa...
Chciałem ich pochwalić, no.
Mogę się dołączyć do pochwały trochę, ale tak chciałam tylko doprecyzować, że te uwagi, które ministerstwa nadsyłały je na etapie stałego Komitetu Rady Ministrów, a nie oficjalnych uzgodnień międzyresortowych. Więc ten projekt, to też warto zaznaczyć, ministerstwo pracowało nad nim od początku roku, praktycznie od kiedy ministerka Paulina Henning-Kloska objęła swój obecny urząd, a jednak jest on przyjmowany teraz w trybie pilnym z pominięciem niektórych etapów i nawet Ministerstwo Klimatu i Środowiska chciało, żeby był on procedowany w konstytucyjnym trybie pilnym, co oznaczałoby, że prezydent miałby tylko 7 dni na podpisanie tej ustawy. Nie wiadomo, czy tak się stanie, ale mamy coraz mniej czasu na to, żeby tę ustawę rzeczywiście procedować i przyjąć.
Pełna zgoda. W takim razie troszeczkę weryfikuję tę ocenę na mniej pozytywną, co nie zmienia faktu, że dobrze, że mamy jakiś rodzaj tych konsultacji jeszcze przed wejściem tego projektu do parlamentu. I tutaj moje pytanie do ciebie, to znaczy, co ostatecznie wyniknie z tego? To znaczy, jakie będą te podwyżki dla gospodarstw domowych? Czego możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o taką średnią? No i jakie będą skutki polityczne? Kto na tym zyska? No i czy Paulina Henning-Kloska wzmocni swoją pozycję, czy jednak tę pozycję będzie miała słabszą?
Powiedziałabym, że otwartości rzeczywiście jest więcej w tym dialogu międzyresortowym. Szkoda tylko, że ten dialog odbywa się na tym etapie, a nie na etapach wcześniejszych. Myślę, że skala tych problemów świadczy o tym, że są poważne luki w projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Klimatu. Moja ocena jest tutaj raczej chłodna, ale rzeczywiście mamy ministerstwa, które pokazują swoje priorytety. Trochę więcej się o nich dowiadujemy, właśnie dlatego, że nie ma takiej jednoznacznej woli politycznej po wszystkich stronach, żeby mówić jednym głosem. Jest jakaś polemika i ja też dostrzegam jakieś zalety tej sytuacji.
Powrót Polski resortowej.
Powrót parlamentaryzmu w rządzie.
No, parlamentaryzmu to jeszcze na ten parlamentaryzm będziemy mieli czas, kiedy ten projekt trafi do Sejmu, a potem do Senatu. Zobaczymy jego ewolucję. Na tym etapie tego, czego należy się spodziewać, to raczej tego, że te podwyżki będą, jeżeli chodzi o cenę prądu, na jakieś 30, być może 40 zł, jeżeli chodzi o takie średnie miesięczne rachunki. No, ale oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Zobaczymy, na ile te przepisy, które wyszły z Komitetu Stałego, przetrwają, na ile energetyka jednak zdoła się upomnieć o swoje interesy, jak ten bon energetyczny będzie obsługiwany, czy okaże się sukcesem, czy raczej niewypałem, i kto ostatecznie zyska, kto straci.
Mam jeszcze taką ostatnią refleksję, którą zostawmy może słuchaczy naszych przed majówką, że w obecnej sytuacji jakiś mechanizm mrożenia cen energii od 1 lipca na pewno musi wejść. Kancelaria premiera zatroszczy się o to, żeby jakaś ustawa została przyjęta, przeszła przez Sejm i weszła w życie. Natomiast ciekawi mnie, jaką naukę wyciągnie rząd z tej lekcji, jeśli chodzi o cenę energii w 2025 roku. Bo za pół roku będziemy rozmawiać o tym samym, co z cenami energii po wygaśnięciu ustawy prądowej, ustawy o cenach energii. No i ciekawe, jak obecna dynamika między resortami wpłynie na to, jak będą przebiegać prace nad ewentualnym dalszym mrożeniem cen energii lub jakąś interwencją i co z nich wyjdzie.
No bo wybory prezydenckie już za pasem, więc też trzeba o tym myśleć. No i niestety od tego mrożenia szybko możemy nie odejść. Julio, bardzo dziękuję ci za rozmowę.
Dzięki, dobrego weekendu.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji. Znajdziecie je w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.